na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W sobotni słoneczny czerwcowy poranek wita Państwa Zdzisław Tararako. W poprzednim roku o tej porze nasi rolnicy narzekali na nadmiar opadów deszczu. W tym roku wszystko się odmieniło. Ponad półtora miesięczna susza daje się we znaki. Jedynie w Czasowicze cieszą się z 30-stopniowych upałów na wybrzeżu. Do tej pory, proszę Państwa, nie spadła ani kropla deszczu. Na szczęście gleba jeszcze zawiera tyle wilgoci z ubiegłego roku, że skutki na plantacjach nie są aż tak tragiczne. Gdyby nie to, byłaby klęska. Chociaż na glebach mozaikowatych i lekkich będą straty szacowane w granicach od 30 do 40%. Dotyczy to łąk i plantacji zbóż, szczególnie jarych. Jak poinformował nas przewodniczący zespołu konsultacyjnego do spraw rolnictwa przy wojewodzie zachodniopomorskim, pan Edward Kosmal, będzie zabiegał u wojewody, aby powołać komisję do spraw szacowania strat na skutek suszy w regionie zachodniopomorskim. Zresztą szczegółowo o tych sprawach będziemy mówić w naszej audycji. Będzie też mowa w naszym spotkaniu o budżecie unijnym po 2021 roku. Negocjacje w Brukseli i Strasburgu trwają. Natomiast w wydarzeniach tygodniach porozmawiamy, co będzie dalej ze wspólną polityką rolną w nowym rozdaniu. Czy dopłaty unijne będą mniejsze? W związku z taką pogodą zajrzymy do powiatu kołobrzeskiego, aby porozmawiać o skutkach suszy na wybrzeżu. Skoro będziemy w regionie nadmorskim, zajrzymy również do naszego niechorza, do armatora rybackiego. Tym razem o rybaczeniu i produktach regionalnych z owoców Bałtyku opowie nam laureatka perły kulinarnego dziedzictwa pani Ola Budner-Wachowiak z Niechorza. Powiemy też o ważnej sprawie dotyczącej rolników z Pyrzyc. 30 z nich zostało oskarżonych o udział w grupie przestępczej w sprawie nielegalnego wykupu ziemi z zasobów Skarbu Państwa 3 lata temu. We wtorek Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosił wyrok uniewinniających wszystkich rolników z powiatu pyrzyckiego. Wyrok jest nieprawomocny. Natomiast na zakończenie kwadransie kultury będziemy mówić o tradycjach muzycznych na Pomorzu Zachodnim. Gościem spotkania będzie dr Ewa Grochowska, badaczka kultury ludowej z Lublina, jednocześnie muzyk i śpiewaczka. To tyle zapowiedzi, a za chwilę przeniesiemy się do powiatu kołobrzeskiego.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Dzisiaj zagnało mnie w region koszaliński, a właściwie do Kinowa w gminie Rymań w powiecie kołobrzeskim do pana Lecha Banego. Dzień dobry, panie Leszku.
Dzień dobry.
Tutaj nad morzem nie można narzekać na brak opadów, ale to tak może się nam niektórym wydawać.
Którzy korzystali z tego weekendu, rzeczywiście cieszyli się, bo pogoda była piękna.
No ale u was nad morzem czasami brakuje wilgoci w glebie.
Zwłaszcza tak jak wiosenne te pogody cieszyły nas, bo nie mogliśmy wejść po zimowych deszczach jesiennych ubiegłego roku i rolnicy dość późno dokonali zasiewów. Tak w tej chwili znowu już ta susza, czy ten brak deszczu powoduje, że już rośliny, a zwłaszcza na lżejszych gruntach, odczuwają brak tych opadów.
No ale rosnące oziminy, pszenica i żyta ładnie wyglądają, to niech pan nie tutaj nie narzeka.
No oczywiście my nigdy nie jesteśmy zadowoleni, bo trzeba wiedzieć, bo te uprawy rzepaku, które zostały dokonane nie w terminie, że tak powiem, można powiedzieć troszkę później, mają lepszy stan rzeczywiście i to można trochę cieszyć się z tego faktu. Ale wiele upraw naprawdę zostało dotkniętych tym nadmiernymi deszczami, nie było tego stanu rozkrzewienia, tego stanu wzrostu wegetacyjnego.
Niektórzy poorali tutaj w naszym regionie.
Tak, wiele. My w tej chwili również chodzimy komisją, szacujemy straty związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Oczywiście skutki ubiegłego roku, tych ciągłych opadów na pewno też będą odczuwalne w tym roku.
No i co teraz można powiedzieć na bieżąco?
No my jesteśmy zdani jak
ale ogólnie, panie Leszku, trzeba powiedzieć, że chyba zapowiada się, no chyba troszeczkę lepszy rok niż poprzedni.
Ciągle taką nadzieją żyjemy, bo gdybyśmy takiej nadziei nie mieli, pewnie nie mielibyśmy chęci uprawy, wykonywania tych wszystkich prac w gospodarstwach, które nas czekają. A trzeba powiedzieć, że ciągle my wkładamy koszty z nadzieją, że to odbierzemy. No i no, taka jest nasza rola pewnie i
teraz
taka będzie.
Zapewne pan się przygotowuje do tego, bo moje stałe pytanie, jak się udało z tymi wnioskami? Co prawda termin ministerialny został przedłużony do 15 czerwca.
Bardzo dobrze, że został przedłużony.
Bo to dzięki wam.
Tak, i takie było stanowisko zarządu izby, bo dużo wcześniej już z takim wnioskiem wystąpili poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych do COPA, COGECI, do Komisji Europejskiej, ale z uwagi na to, żeby nie dawać tu nadziei, że to będzie przedłużone, żeby jednak rolnicy składali te wnioski, wcześniej tego nie ogłaszaliśmy.
No bo na razie...
No ponad milion już w tej chwili już jest podane informacje, tam milion...
A i ten jeden głos pana Lecha Banego też?
No niestety jest w trakcie opracowywania. No myślę, że uda może dzisiaj się mi w terminie złożyć, dlatego że no niestety ten program, jeżeli wszyscy składamy, obciążony jest. No jest wiele braków, które byśmy chcieli tych uwag zgłosić do poprawienia.
Leszku, troszeczkę z własnej winy, bo były 3 lata na przygotowanie. Jak to u nas zawsze w Polsce, na ostatnią chwilę, ostatni rok i można było to pomaleńku wcześniej przygotowywać. No ale co zrobić?
No ja myślę, że no musimy się wszyscy uczyć. No nie chcemy jakby tam negować wszystkich rozwiązań, bo też chcemy do przodu korzystać z tej
elektroniki
i też namawiamy do tego sposobu korzystania. To, że jest jeszcze wiele niedomagań, bo tych różnych sytuacji jest naprawdę ogrom. Nie zawsze ten program przewiduje wszystkie nierówności, że tak powiem, składania wniosków, ale myślę, że z tym terminem powinniśmy sobie wtedy poradzić, przedłużonym.
Zaczyna nam troszeczkę kropić.
Najchętniej byśmy, żeby w nocy padało, a w dzień słońce. To jest taka najlepsza
prognoza
pogody dla nas rolników.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Lech Bany, rolnik z Kinowa, gospodarz w gminie Rymań w powiecie kołobrzeskim. Kłaniam się panu.
Dziękuję bardzo również.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Jak obiecałem, tak też i zrobiłem, proszę Państwa. Teraz już wybrałem się do Niechorza nad morze. Słyszą Państwo fale, piękna pogoda. Wiosna dla rybaków była sprzyjająca. O tym dowiemy się w rozmowie z panią Olą Budner-Wachowiak z Niechorza, która jest armatorem rybackim. Widzimy, że stoi kuter Niechorze 4. Wrócił z połowów.
W tej chwili wrócili, ponieważ zostały zastawione siatki na turbota, ale dzisiaj był połów. Mieliśmy właśnie turbota, trochę dorsza, trochę belony.
Właśnie, jaka jest ta wiosna dla rybaków?
Nie łowimy takich ilości, żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy bardzo zadowoleni, ale można przeżyć. Teraz łowimy turbota, łowimy belonę. Można byłoby łowić śledzia, tylko nie mamy go gdzie odstawiać, bo nie ma chętnych, którzy chcą kupować śledzia.
O,
tak.
Tacy wybredni?
No tak się stało, że po prostu nie mamy...
Może cena za słaba?
No cena też jest niska, bo proponują nam 95 groszy albo złotówkę za kilogram.
Taniej niż mleko.
Bo jak nie ma zbytu, to co z tym śledziem? To po co marnować surowiec? Niech on sobie popłynie i przypłynie tu za rok.
No jasne, a teraz sezon na dorsza i...
Zaczyna się i właśnie pojawiło się trochę dorsza tutaj na dole.
I wbrew pozorom nie jest taki aż chudy.
Nie jest chudy, jest ładny. Nie jest może taki duży, bo chcielibyśmy, żeby te dorsze miały po 2-3 kilogramy, ale jak ma tam kilogram, no to już możemy się cieszyć, że coś jest. Wygląda na to, że trochę się tam poprawiło na tym naszym Bałtyku.
Czyli tak na sezon może, no zobaczymy jak będzie.
No, łowiliśmy też okonia. Im więcej tego okonia jest, tym jest gorsza cena. To samo jest z dorszem, bo dorsz jeszcze kilka dni temu kosztował 7 zł, a dzisiaj już proponują 4,30. Także...
Ceny zadziwiające, no, jak na giełdę.
Wszędzie idzie w górę, a u rybaka zawsze w dół.
Pani Olu, jak pani sobie tutaj radzi poza tym rybaczeniem?
Mamy małą smażalnię, w której sprzedajemy generalnie nasze ryby.
No to nareszcie szczęśliwe, bo to jest tak, ważne.
Tak, ryby z własnego połowu, klienci są zadowoleni, bo przychodzą i wybierają sobie rybę przy plaży. Skrzynki przychodzą, idę, zabieram i smażymy je klientowi taką, jaką chce, dużą, małą.
Czyli także, pełna oferta.
Tak. Trochę niestety musimy tego turbota zamrozić, dorsza tak, też, żeby się, bo w pełnym sezonie tego dorsza tutaj blisko nie będzie, bo będzie za ciepła woda, a moja jednostka może wypłynąć na 6 milę, do 6 mili.
Niewiele tych kutrów widzę, tych łodzi.
W tej chwili w Niechorzu stoją 3, ale z oznaką nie, stoją jeszcze 2 w Mrzeżynie, nie 8 i nie 14. Także generalnie 5 łodzi rybackich.
No i ogarniacie to wszystko?
No musimy sobie dać radę i musimy robić tak, żeby było dobrze, żeby starczyło na chleb z masłem.
Pani Olu, chciałem się zapytać, co z tym świętem śledzia w tym roku? Czy to odbędzie się, czy nie?
Ależ naturalnie. Święto śledzia niechorskiego odbędzie się przy latarni morskiej w Niechorzu. Zmieniliśmy teren. Zawsze było przy muzeum. Po raz pierwszy chcemy zrobić takie ładne dwudniowe święto śledzia w Niechorzu na 7 i 8 lipiec. No i myślę, że to się wszystko tam uda.
Piękna sprawa.
To jest najładniejszy teren, uważam. Wszyscy mogą spacerkiem przejechać kolejką, czy wypożyczyć rowery z wypożyczalni. Wszystko w zasięgu.
Pani Olu, zwykle gospodarzy pytam się, jak zapowiada się rok po tych pierwszych połowach wiosennych?
To znaczy według takich prognoz długoterminowych powinno lato być bardzo ładne.
Tylko z dojazdem tutaj do was, nie wiem, helikopterem.
Ja myślę, że panowie drogowcy pochylą się nad tym, że to już byłby drugi sezon, gdyby oni nie otworzyli tej drogi. Już niewiele im zostało i już ze Szczecina można będzie przyjeżdżać na weekendy, tak jak poprzednie lata, bo w ubiegłym roku rzeczywiście tych stałych gości szczecińskich, których mieliśmy tutaj, było niewielu i wszyscy mówili, no byśmy przyjechali, ale niestety ta droga i zamiast jechać godzinę czasu musimy jechać 3. No i oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy na Święto Śledzia Niechorskiego, które odbędzie się 7 i 8 lipca. Gwarantujemy bardzo fajną imprezę. Będą poczęstunki rybackie, takie bardzo fajne. Będą śledzie wędzone,
no
będą
właśnie
śledzie smażone, będzie dorsz smażony, no parę innych rzeczy. Także mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie i będzie mógł zabrać dobre wrażenia z tej imprezy.
Proszę Państwa, gościem naszego spotkania dzisiaj była pani Ola Budner-Wachowiak, armator rybacki z Niechorza.
Życzę dziękuję bardzo.
Pełnych sieci, no i smacznych potraw.
Mierz, dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zmieniamy temat. Teraz dowiemy się, co się dzieje w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej. Dlatego też odwiedziłem prezesa, pana Juliana Sierpińskiego, gospodarza z Łobza. Panie prezesie i panie Julianie, zapowiadają się niezłe plony, jak tam w powiecie łobeskim?
Panie redaktorze, tak jak pan to określił, zapowiadają się. Jakie będą, zobaczymy w żniwa. Będzie mało rzepaku, takie są ekspertyzy.
No i też na razie...
W Polsce oczywiście, w Polsce, bo całkiem porządne plony są przewidywane we Francji, a to jest główny producent rzepaku w Unii Europejskiej, więc jak się ukształtują ceny?
Poniżej 1500 zł za tonę rzepaku i poniżej 700 zł za pszenicę na eksport?
Jeżeli politycy Unii Europejskiej zadecydowali o tym, że trzeba pomóc sąsiadowi Unii Europejskiej w ten sposób, że się wyznacza kontyngenty, które są nieodsłone, wiemy jakiemu sąsiadowi, no to oddziaływuje ogromnie na rynki, na ceny. Szczególnie w Polsce, która tutaj jest, tak to nazwę, przedmurzem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o handel surowcami rolniczymi.
No i teraz przechodzimy na działalność Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Wystąpiliście z kilkoma tutaj inicjatywami w przygotowaniu do tych szkód łowieckich.
Podmiotem, który decyduje o tym, czy komisja łowiecka zaczyna działać, czy nie, jest Sołtys, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Widział tutaj i widzi ogromny problem, a to już jest widoczne w życiu, bo przecież sołtysi odmówili uczestnictwa w komisjach szacujących straty.
A dlaczego?
Panie redaktorze, no to jest też ogromna odpowiedzialność. Po pierwsze, jeżeli osoba, która reprezentuje środowisko wiejskie, ma wyceniać straty w rolnictwie, z punktu widzenia sołtysów jakaś racjonalność wzięciem na siebie odpowiedzialności. To jeżeli minister rolnictwa tutaj miał wątpliwości, a minister środowiska nie miał wątpliwości, to ja myślę, że minister rolnictwa jednak tutaj lepiej sporze wie. Lepiej wie.
No, myśli pan, że coś da się w tej materii zmienić?
Jest już taka dyskusja w Ministerstwie Środowiska, dyskusja pomiędzy ministrami, to dzisiaj dostałem taką informację, że nie ma jeszcze określonego terminu, kiedy będzie procedowana nowela tej ustawy nowej, prawda, ale sołtysów podobno w tych dyskusjach pomiędzy ministrem rolnictwa a ministrem środowiska ma zamienić albo doradztwo, to jest racjonalne, albo przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i tu mam wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby w miejsce sołtysów stawić przedstawicieli doradztwa, to już jest rozwiązanie, myślę, racjonalne. Te osoby mają dużą wiedzę. Ta podległość pod ministra rolnictwa, czyli pod organizm państwowy, jakim jest Ministerstwo Rolnictwa, to wyznacza pewną obiektywność i transparentność działania tej komisji.
No i teraz do większej polityki rolnej przechodzimy. Budżet na 2021-2028.
W tak dużych pieniądzach jak budżet Unii Europejskiej dotyczący rolnictwa nikt nie jest przyjacielem. Każdy ma swoje interesy, jak pan wie, to problem jest z tym, czy będzie 1, czy 5, czy tam 10, czy 30%, bo to nie o to chodzi. Naprawdę dla rolnictwa towarowego znaczenie ma to, żeby były równe dopłaty. To jest istotne. To, żeby wyrównać konkurencję na rynkach europejskich, to jest najważniejsze. Ja cały czas myślę o tym, żeby na coraz trudniejszym rynku surowców rolniczych utrzymać konkurencyjność polskiego rolnictwa. To jest najbardziej istotne. Jeżeli, panie redaktorze, mamy taką sytuację, że różnica do hektara pomiędzy jakimś krajem europejskim a Polską, nie chcę tu wymieniać nazwy, sięga 150 euro, to nie możemy mówić o żadnym wspólnym rynku i dlatego jeszcze raz powtarzam, wyrównanie dopłat, co jest najważniejsze dla ministra Jurgiela i tu Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wspiera pana ministra, bo to jest najistotniejsza sprawa, wyrównanie dopłat. Jak sobie popatrzymy, że już nie tylko Ukraina i nie tylko Rosja, która z importera stała się ogromnym eksporterem, tych surowców, które my przecież sprzedajemy, pszenicy, jęczmienia, zaraz wyrosną nam kraje afrykańskie też z dobrym agroklimatem i też będą funkcjonować na tym rynku. I no, biznes rolniczy się staje trudniejszy i dobrze, że mamy tutaj taki parasol Unii Europejskiej, tylko że ten parasol powinien obejmować wszystkich rolników Unii Europejskiej na tym samym poziomie wysokości, prawda?
Ale żeby mieć jakiś poziom, do którego można się odnieść, bo na rynku gospodarki żywnościowej zaczyna się robić ciasno.
Ogromnym rynkiem zbytu, jak pan pamięta, sprzed 2-3 lat były Chiny. Chiny też intensyfikują produkcję rolniczą. Ogromne koncerny produkujące maszyny rolnicze szukają rynku zbytu.
Też nie śpią.
Też nie śpią. Sprzedają do Chin, sprzedają do Afryki, sprzedają do Argentyny, budują tam swoje fabryki. Myślę, że niedługo będzie tak jak w elektronice. Naprawdę będzie się trzeba ostro poruszać na rynku surowców rolniczych, żeby coś sprzedać.
Julian Sierpiński, gospodarz z Łobza, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Ta Agencja Nieruchomości Rolnych źle działała. Rolnicy w sposób naturalny bronili swojego interesu. Tak Sąd Okręgowy w Szczecinie uzasadnił we wtorek wyrok. Chodzi o gospodarzy z Pyrzyc oskarżonych przez prokuraturę o ustawienie przetargów na zakup ziemi z ANR. Wszyscy, ponad 30 osób, zostali uniewinnieni. Agencja Nieruchomości Rolnych zgodnie z prawem miała przede wszystkim sprzedawać grunty rolnikom, a sprzedawała spółkom z kapitałem zagranicznym. W takiej sytuacji rozmowy gospodarzy o przetargach są czymś naturalnym, mówił sędzia Grocholski.
Oskarżeni z tej sprawy zawierali między sobą tak zwaną dżentelmeńską umowę, kto z nich powinien wygrać dany przetarg ANR. I przy tych wszystkich nieprawidłowościach, przy zarządzaniu gruntami rolnymi przez ANR, dbali w ten sposób o własny interes zarabiania na życie, na utrzymanie rodzin.
Zatrzymania rolników miały miejsce 3 lata temu. Łącznie prokuratura postawiła 256 zarzutów 30 osobom. Od samego początku gospodarze uważali, że śledztwo to zemsta za rolnicze protesty organizowane przeciwko rządowi PO-PSL, który nie interweniował, gdy spółki z obcym kapitałem wykupowały polską ziemię. Dziś na ten temat mówi przewodniczący Solidarności Rolników Pomorza Zachodniego Edward Kosmal z Tychowa, który 3 lata temu był głównym organizatorem protestu przeciwko sprzedaży polskiej ziemi spółkom z kapitałem zagranicznym na Pomorzu Zachodnim.
Zarzucono nam, że faktycznie łamiemy prawo, utrudniamy, że Skarb Państwa ponosi szkodę, żeby zbierać dowody, no niestety grupa przestępcza zorganizowana wtedy z mojej wiedzy, że może przeprowadzać podsłuchy, no i te podsłuchy prawie trwały przez rok czasu, no i skierowano oskarżenia. Najpierw zamknięto 12 rolników, do tego zaangażując specjalne służby. Młodzi rolnicy, no niestety przeszli wielką traumę. Protest trwał 2,5 roku i zabiegaliśmy po prostu, żeby sprawę utrącić na poziomie prokuratury. Jednak PiS doszedł do władzy i rozpoczął się ten proces sądowy. Ja w tym procesie jako świadek uczestniczyłem, uczestniczyli też inni rolnicy. I o dziwo, głównymi oskarżycielami były osoby, które handlowały tą ziemią. I to jest element. I dał im prokurator wiarę, ale sąd nie dał wiary. Sąd przez 2,5 roku zapoznał się dokładnie z procedurami, jakie obowiązywały w sprawie wydzierżawienia.
I we wtorek
ogłosił wyrok, że faktycznie rolnicy występowali w słusznej sprawie, że nie ma tu znamion żadnego przestępstwa. Wyrok jest nieprawomocny. Myślę, że prokurator po tym uzasadnieniu sądu no chyba się nie odważy zaskarżyć ten wyrok. Tam są tak uzasadnione, ewidentne błędy, że praktycznie nie ma żadnych przesłanek, żeby tych rolników składać.
Czy stała się sprawiedliwość?
Ja uważam, że rolnicy odzyskali zaufanie do tego państwa i to jest najważniejsze.
No ale teraz były przecież kaucje.
No rolnicy ponieśli ogromne, ogromne straty. Przede wszystkim kaucje. Rolnicy zapożyczyli się i u sąsiadów, i zaciągali pożyczki po prostu, żeby wyjść z tego z aresztu. Z drugiej strony ponieśli ogromne nakłady na wynajęcie adwokatów, żeby ich bronili. No, sytuacja jest dzisiaj już jest klarowna. Nie wiem, jak się rolnicy zachowają, że jeżeli wyrok się uprawomocni, czy nie będą dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych strat i finansowych, i moralnych. Ale najważniejsze to, że rolnicy się nie przestraszyli, obronili ziemię i ja jestem pewien, gdyby przyszło jeszcze raz na im postąpić, zrobią tak. Ja byłem szefem tego komitetu. Również tych rolników jako Solidarność wspierałem. Oczywiście były pewne obawy, bo wiadomo, jak sądy postępowały, ale dzisiaj faktycznie zaczyna działać te prawo i sprawiedliwość i z tego jesteśmy zasłynięci.
To dzięki Wam również ta ustawa o zakazie sprzedaży.
No oczywiście, weszła. Myśmy postulowali, bo tych postulatów mieliśmy w sumie 13, ale ten najważniejszy postulat, zakaz sprzedaży spółkom. Nie wszystkie jeszcze problemy dzisiaj są do końca rozstrzygnięte. Zabiegamy, będzie nowa nowelizacja ustawy o obrocie nieruchomościami i ukurze. Wszystko robimy, żeby ziemia trafiła do polskich rolników.
No i teraz ta ziemia trafia do polskich rolników i widzi pan, co patrząc w niebo, co się dzieje?
No w tym roku mamy znowu anomalie pogodowe. Praktycznie od 2 miesięcy w wielu rejonach nie pada deszcz.
Jedynie w regionie pyrzyckim jakoś ta wilgotność się utrzymuje.
Ale to są zasoby jeszcze z ubiegorocznych opadów.
Bo gdyby nie te zasoby.
Ale już dzisiaj szacujemy, że niższe plony będą w granicach 30%. Jako przewodniczący zespołu konsultacyjnego ustalam z panem wojewodą termin tego zespołu. Będą poruszane dwie sprawy najważniejsze, a więc...
Co mają chłopie robić?
Na dzisiaj wzywam rolników, składajcie podania do gmin, jeżeli w waszym gospodarstwie z różnych przyczyn nastąpiły straty.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Edward Kosmar, przewodniczący regionu NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Dziękuję panu za rozmowę.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
W wydarzeniach tygodnia, proszę państwa, dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Zapewne pan się spodziewa, co będzie głównym tematem wydarzeń tygodnia.
No trudno, nie czytając gazet i nie słuchając środków masowego przekazu, nie domyślać się, że będziemy rozmawiać o pieniądzach. To o pieniądzach unijnych.
Wspólna polityka rolna nas przede wszystkim interesuje. Te wyjściowe 90 miliardów będzie w naszym zasięgu, ale okazuje się, że o 23% zostały zmniejszone i będziemy prawdopodobnie musieli się zadowolić 60 miliardami. A w tym i wspólną polityką rolną.
Oczywiście jest to dzisiaj pierwsza propozycja Komisji Europejskiej.
Zmieniły się te wskaźniki.
Zmieniły się wskaźniki, zmieniły się priorytety w Unii Europejskiej. O tym dyskutowano już od wielu miesięcy, a więc dla mnie nie jest to żadna niespodzianka. Komisja Europejska wskazywała, że dzisiaj tym priorytetem są przede wszystkim ludzie młodzi, którzy wychodząc z systemu edukacji często nie mają pracy. A więc są w trudnej i bardzo trudnej sytuacji. Są często radykalizowani przez ruchy i polityczne, i lewicowe, i prawicowe, co niestety odbija się bardzo wyraźnie, szczególnie na południu Europy. Właśnie te kraje, których często 50%, często 40% ludzi młodych nie ma pracy, zostały w tym okresie kolejnym wzięte pod szczególną opiekę. I te regiony, i dlatego też przesunięcie środków. A więc odchodzimy od wskazywania tylko i wyłącznie produktu krajowego brutto na mieszkańca jako takiego podstawowego wskaźnika.
No my się troszeczkę
bogacimy. Poza tym wskaźnikiem będzie brany także pod uwagę poziom zatrudnienia wśród ludzi młodych. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że oczywiście ten poziom zatrudnienia wśród ludzi młodych w Polsce jest bardzo wysoki. Dzisiaj nie mamy problemów z znalezieniem pracy. Młodzi ludzie także tego problemu nie mają. W odróżnieniu od swoich rówieśników z Hiszpanii, z Portugalii, z Włoch czy z Grecji, gdzie te wskaźniki są dramatyczne. Dlatego też nie dziwi mnie zupełnie przeniesienie głównego jednak tego nacisku retoryki europejskiej na te regiony południa. Zważywszy także na to, że pod względem tego starego wskaźnika, czyli wskaźnika PKB na mieszkańca, te regiony, czyli południe Włoch, południe Grecji, Hiszpania, wybrane regiony Hiszpanii, także nie mają się czym pochwalić.
No ale nasze kraje takie jak Rumunia, Bułgaria zyskały 7%, a my 23%.
Ale zwróćmy uwagę także, że w tym okresie programowania Polska była tym największym beneficjentem. To po pierwsze. Poza tym sytuacja gospodarcza Bułgarii i Rumunii jest dalece odmienna od naszej. Wszystkie wskaźniki w Polsce są dużo wyższe gospodarcze, a więc w myśl solidarności Unii Europejskiej, w myśl jakby idei związanej z wielkimi funduszami strukturalnymi i funduszami w ogóle na politykę regionalną, to właśnie te regiony najuboższe w Unii Europejskiej powinny dostać największe wsparcie. Polska w związku z tym, że jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji gospodarczej, od lat się rozwijamy, no niestety, czy stety, na szczęście, wychodzi z tego kręgu najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, co wiąże się niestety z tym, że tych środków będzie troszkę mniej. Oczywiście jest to tak naprawdę zaproszenie do negocjacji, aczkolwiek ja bym się nie spodziewał tutaj jakichś gwałtownych zmian i dużych ruchów, bo to oznaczałoby, że Komisja Europejska źle się przygotowała do negocjacji, a tego na pewno to na pewno nie miało miejsca. Poza tym no trudno, aby ktoś jakoś szczególnie bronił Polski i jej funduszy, skoro każdy będzie chciał mieć te swoje jednak pieniądze dla siebie.
Chociaż komisarz Oettinger jest innego zdania.
Myślę, że tak naprawdę będą jakieś ruchy. To znaczy, jak to zwykle w negocjacjach zaczynamy od takiego rozwiązania, które tak naprawdę nie satysfakcjonuje nikogo. A więc myślę, że jesteśmy w stanie przy oczywiście bardzo sprawnej dyplomacji, budowaniu szerokiej koalicji państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzieś powalczyć o jeszcze kilka milionów na pewno. Natomiast musimy się pogodzić z tym, że jeżeli Komisja Europejska uważa, że trzeba wspomóc ludzi młodych na południu Europy i te regiony, które są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, to te pieniądze powinny być tam zlokalizowane po to, aby uruchomić tamtejszy rynek pracy.
Polityka rolna, co się z nią stanie? Będzie zrównanie dopłat. Te 150 euro na hektar, wie pan, w porównaniu do Francuzów, Niemców, dochodów.
Ale nie ma czegoś takiego jak zrównanie dopłat. To są mity tak naprawdę. Dopłaty do ziemi występują w Polsce, natomiast we Francji są dopłaty do produkcji, a nie do ziemi, a więc zrównanie czego z czym.
No i Francja się wycofała z poparcia dla Polski.
Jakby tu są interesy określone, tak? A więc,
to mamy się pogodzić?
Nie pogodzić się, oczywiście negocjować, natomiast sytuacja jest niezwykle trudna. No niewątpliwie ta polska dyplomacja dzisiaj nie należy do najbardziej jakby lubianych w Unii Europejskiej. Nie jest do końca także sprawna, co widać chociażby w kontekście tej przedłożonej przez Komisję Europejską propozycji, bo ta propozycja powinna być już dość dawno negocjowana jakby zakulisowo, tak? I tutaj tego typu informacje ostateczne powinny się pojawić po konsultacjach w państwach, niekoniecznie takich jawnych. To jest dla mnie oczywiste. A więc w związku z tym, że ta propozycja jest tak dalece nie do przyjęcia dla nas, tak? Czyli niedobra dla nas, no to oznacza, że jednak nie mieliśmy tego przebicia na Komisję Europejską. Jeżeli chodzi o politykę rolną, no to mamy dwa światy polityki rolnej tak naprawdę w Unii Europejskiej. Z jednej strony silnie rozwinięte rolnictwo w krajach starej piętnastki, który funkcjonuje u nas. Gdybyśmy faktycznie przeszli na system taki ogólnoeuropejski, to być może moglibyśmy postulować o wyrównanie tych dopłat i byłby to jakiś postulat realny. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że dyskutujemy tak naprawdę o dwóch różnych systemach, tak? Więc nikt nie będzie tutaj za Polskę umierał. I nikt nie będzie polskiego
Nica
tutaj...
albo śmierć.
Tak, właśnie wracam do tego określenia, tak? Nica albo śmierć. No w tym przypadku wydaje się, że sami wybraliśmy system socjalny jako bardziej przystający do polskich realiów. Dzisiaj w związku z tym, że mamy dość dużo prężnych gospodarstw, które faktycznie sobie dobrze radzą na rynku, być może dla nich rozwiązanie ogólnounijne byłoby dużo korzystniejsze, no ale mamy jednak setki gospodarstw tych najmniejszych, tak, które niewiele produkują na rynek albo w ogóle i dla nich dopłata do ziemi jest w zasadzie takim realnym, jedynym realnym wsparciem, bo w przypadku normalnego rozwiązania być może tych dopłat po prostu zwyczajnie by nie dostały. W 2004 roku przy wejściu do Unii Europejskiej prawie nikt by nie skorzystał z funduszy europejskich dla rolników, a więc...
Bo to bardzo proste te dotacje właśnie, dopłat bezpośrednich.
Dopłaty bezpośrednie do ziemi są bardzo socjalnym rozwiązaniem,
wcale nie o to chodzi,
nie promującym niestety rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Tu się chyba wszyscy zgodzimy, tak? Fakt posiadania dużej ilości ziemi wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z wysoko rozwiniętym, innowacyjnym rolnictwem, tak? To się może zdarzyć, ale wcale nie musi. A więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A więc jakby tutaj zapowiedzi pana ministra odnośnie zrównania dopłat w dwóch różnych systemach są dość karkołomne i wydaje mi się, że to nie udałoby się zrobić jednak. Strukturalne i funduszy generalnie na rolnictwo, no to pamiętajmy o tym, że jakby 1/4 tych funduszy do Polski nie trafi, tak? Przyjmując takie założenie. Być może uda się zrobić, że to nie będzie 1/4, być może to będzie 1/5 funduszy, które nie trafią. To oznacza, że tych pieniędzy i na rozwój obszarów wiejskich i na wsparcie działalności pozarolniczej i na wszystkie inicjatywy, które tak dobrze funkcjonują w obszarach wiejskich, tych pieniędzy po prostu może być mniej. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie jeszcze większa konkurencja w projektach, będzie jeszcze więcej kontroli związanych właśnie z wydatkowaniem tych środków, tak? No bo skoro ich będzie mniej, no to trzeba będzie je bardziej racjonalnie i lepiej wykorzystywać. A więc ta śrubka zostanie nieco przykręcona. No pamiętajmy, że mamy szereg jednak potrzeb na obszarach wiejskich, które dzisiaj dzięki funduszom europejskim były zaspokajane i to się w przyszłości niestety nie zmieni. Tych potrzeb będzie dość sporo.
I to tyle na dziś, proszę państwa. Gościem spotkania, tym razem wydarzeń tygodnia, był dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję panu za...
Dziękuję bardzo.
...wnikliwe komentarze na dziś.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Na zakończenie naszej audycji na szczecińskiej ziemi, radiowy kwadrans kultury wiejskiej. Dzisiaj, proszę państwa, przywitamy piękną muzyką, bo jest taka wspaniała pogoda. Najlepsza będzie kapela pyrzycka, bądź coś siarczystego na ochłodę zagrają. Proszę bardzo. będziemy dzisiaj, proszę Państwa, mówić o tradycjach kulturowych Pomorza Zachodniego. Przypomnę, że naszym gościem dzisiejszej audycji jest dr Ewa Grochowska, badacz kultury, muzyk i śpiewaczka, która związała się z naszymi tradycjami kulturowymi Pomorza Zachodniego. Była twórcą projektu Tutejsi na Pomorzu Zachodnim. W studiu również goszczę pana profesora Bogdana Matowskiego. Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry.
Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Projekt tutaj zakończył się, ale słyszę, że będzie nowa odsłona. Organizatorzy zapraszają tym razem szkoły z województwa zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji projektu etnograficznego. Pani doktor została zaproszona jako ekspert. Wydała pani piękną płytę z tej swojej pracy. Płyta otrzymała nagrodę. Gratulujemy.
Dziękuję bardzo. Tym bardziej mi miło, że znajdujemy się w gronie osób, mówię o panu i o panu profesorze Matławskim, którzy no, z tym projektem tutejsi byliście panowie związani, towarzyszyliście mi przy poszczególnych etapach. Pan profesor był też przecież przewodniczącym Rady Programowej Konferencji, która była we wrześniu w Grodnie. Co do projektu, jednym z efektów tego projektu, takim materialnym, który można wziąć do ręki, posłuchać, jest płyta Tutejsi zachowane w pamięci mieszkańców Pomorza Zachodniego i ta płyta została nagrodzona w konkursie Polskiego Radia, to organizuje program drugi, przy okazji festiwalu Nowa Tradycja, który jest co roku w maju. Ten konkurs nazywa się Konkurs na Fonogram Źródeł. Co roku są oceniane płyty, które prezentują nagrania na przykład z badań terenowych, nagrania źródłowe, płyty, na których zamieszcza się po prostu nagrania wiejskich artystów. I no, ja zgłosiłam tę płytę do konkursu, chociaż to myślę, że panowie więcej o tym temacie moglibyście mówić. Myślę, że też nieskończenie.
Ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tej płyty. Teraz pani doktor, to przeniesiemy się do regionu koszalińskiego. Tam mamy też kapelę Swaty. Niech nam zagrają, proszę bardzo.
Jest to jakiś efekt już takich dotychczasowych działań, to, że pani Ewa pojawiła się na tym terenie i jakby teraz pieczętuje pewne rzeczy, nadaje im też swój wymiar, ukazuje je też jako wartość, nie jest mieszkańcem Pomorza Zachodniego, przyjeżdża tutaj z Lubelszczyzny i pokazuje to, co u nas jest jako wartość. I pewnie pani Ewy słuchają bardziej niż miejscowych tutaj, bo miejscowi pewnie to mówią, a to no, chwalicie się tutaj. A tutaj przyjeżdża badacz kultury tradycyjnej z dużym doświadczeniem i mówi, kochani, no same perły. Panie... I za to pani Ewie trzeba się nisko kłaniać, bo po pierwsze jest to kobieta, i która musi przyjechać z Lublina pociągiem, tutaj musi zrobić swój program, ten program tutaj wyemitować, czyli puścić go w ruch tutaj na Pomorzu Zachodnim. Wszystko to potem razem spiąć jeszcze, ogromny wysiłek, ale też i region wart jest tego ogromnego wysiłku i wysiłku takich ludzi zacnych.
I pani doktor, to na tym się nie kończy, bo próbowała pani napisać swój osobisty projekt, który... jest nowością.
Tak, bo ja to podkreślam na każdym kroku, że nie stawiam się w takiej pozycji, że spadłam z nieba i ja teraz wam powiem, co tutaj macie. Ja zanim tu przyjechałam, to zrobiłam dość taki dokładny research, jakie tutaj były prowadzone badania, jakie tutaj odbyły się i odbywają się dalej festiwale, co tutaj ludzie robią na miejscu i w ogóle nie miałam wrażenia żadnej takiej białej plamy, bo tak się w Polsce niestety, nad czym ubolewam, mówi o to jest po prostu daleko od tak zwanej centrali.
Właśnie,
i ludzie no, nie mają dostępu do tych informacji, nie wiedzą, co się tutaj dzieje i też, szczerze mówiąc, nie są tym szczególnie zainteresowani. I po tym projekcie tutejsi, po różnych moich przyjazdach, dwie rzeczy bardzo chciałam kontynuować, niezależnie od różnych działań edukacyjnych, które dalej będą w projekcie tutejsi robione. Ja osobiście chciałam robić dwie rzeczy, którym poświęcam całe moje życie. I zawodowe, i co się z tym wiąże, oczywiście osobiste też. Po pierwsze, uczyć ludzi śpiewu tradycyjnego, bo to jest moja praca i moja też wielka misja od prawie już 20 lat. Po drugie, spotykać się z ludźmi, rozmawiać z ludźmi, nagrywać opowieści ludzi. I pieśni, i takie opowieści związane z tradycjami rodzinnymi, z przekazem o obrzędach, zwyczajach, tradycjach, ale również po prostu dokumentować życie ludzi, życie mieszkańców Pomorza Zachodniego.
To taka historyczna niemalże działalność.
Te rzeczy się ze sobą wiążą. Myślę, że częstym błędem takim formalnym przy różnych jakichś opracowaniach kulturowych, przy różnych projektach jest to, że odrywa się w ogóle kulturę i tradycję, odrywa się od tego, że od ludzi, którzy są jej po prostu, no mówiąc brzydko, nie przychodzi mi do głowy lepsze słowo, nosi i ja nazwałam ten projekt Genealogię. To nie jest projekt genealogiczny, to jest projekt muzyczny, ale będę się odwoływać do tego, co ludzie mają w sobie, w swojej tradycji rodzinnej, w swoim otoczeniu sąsiedzkim, w miejscu, skąd pochodzą. Te rzeczy będziemy badać, praktykować, śpiewać.
Pani doktor, już rozpoczęła pani ten swój projekt.
Od zeszłego tygodnia śpiewamy razem z grupą. Ta grupa już liczy 10 osób na dzisiaj. Spotykamy się wieczorami w sali przy Kościele Ewangelickim na ulicy Energetyków u znakomitego księdza Sikory, który nas zaprosił, żeby tam pracować. Po prostu wieczorami po 2-3 godziny pracujemy.
Rozpoczęła pani od stolicy Pomorza.
Tak. Po prostu śpiewamy.
Od Szczecina, ale pani zasięg jest dużo większy.
W lipcu i w sierpniu będą takie spotkania w Pyrzycach i w Lipianach pod Pyrzycami. A jesienią, w październiku i w listopadzie planuję desant na Świdwin i okolice.
No, moje rodzinne strony, no bardzo pięknie.
Gdyby pani pojechała na Podhale, to jakby z jednej wsi nie potrzeba się ruszać i wszystko można zrobić, a tutaj trzeba eksplorować cały teren. Ale to jest piękne. Ja myślę, że może kolejny projekt to będzie jakby pani Ewa wespół z naszymi lokalnymi nauczycielami także tej kultury tradycyjnej, bo mamy taki zespół na przykład jak Stawnianki, które napisały taki projekt fantastyczny i też edukują młodzież w szkołach. Oni pokazują tam, jak się wełnę grempluje wszędzie, przy tym śpiewają różne takie rzeczy. Pan Ryszard Zagórski w Nowogardzie na przykład pokazuje tam, opowiada o tych instrumentach. No on nie śpiewa takim naturalnym głosem, jak śpiewa pani Ewa i trochę inny repertuar wykonuje. Ale to wszystko pewnie można by połączyć, bo 3 talenty czy 4 talenty spotkają się razem, to tylko coś dobrego się z tego może urodzić. To będzie jeszcze jakby jedno dowód na to, że rzeczywiście to Pomorze Zachodnie nie jest białą plamą, o której uparcie niektórzy tam z jakimś wielką przekorą o tym opowiadają. Pewnie mają w tym swój cel jakiś,
no to posłuchajmy,
ale licho z nimi, na pochybel.
Może pani spokojnie na paręnaście lat tutaj ten projekt o genealogii tworzyć. Co jest ważne, pani Ewo, że panią tutaj tak inspiruje ten region?
Ważna jest taka rzecz, która czy to przy jakichś działaniach, czy to projektach w Radomskim, w Kieleckim, czy na południu Polski, które wcześniej realizowałam, tam rzeczywiście jest tak, że można nie wychodzić z jednej wsi. Ale dla mnie jest istotna taka sprawa, już w zasadzie to już jakoś tam podkreśliłam w tej rozmowie, że tradycja to jest coś, co jest związane z człowiekiem. I wszelkie próby opisywania tradycji, takie ideologiczne, odgórnie zaproponowaną tak. ideę, no my je...
I potem może nie dostosowywać.
Tak, no. Może nie my, bo no ja się urodziłam w połowie lat 70., więc pamiętam końcówkę tych czasów, ale panowie, wy te czasy pamiętacie doskonale, co się dzieje z tradycją, jak się próbuje ją zideologizować i na potrzeby tak. dożynek powiatowych, na potrzeby pochodu pierwszomajowego próbuje się
A
angażować
nawet
właśnie...
Wyżej. No wie pani, przecież delegacje witało się kim? No nie artystami z wysokiej górnej półki, tylko witało się
artystami ludowymi. Tak, tak. I wszelkie takie rzeczy, które próbują przypisać, jakby wyjąć tradycję ze swojego naturalnego środowiska, którym jest rodzina,
tak,
którym jest wspólnota.
Z gniazda by się
tak,
zabrało.
Sąsiedzka. Wszelkie takie próby, one po prostu te wartości kultury ideologizują. Dają na nie po prostu inne, nie zawsze takie no, najszczęśliwsze światło. Interesują mnie działania w drugą stronę. Podkreślanie tego, że tradycja, że pieśni, że muzyka, że zwyczaje, że tańce, to jest coś, co wynika z człowieka, co wynika z jego naturalnej potrzeby muzykowania, śpiewania, spotykania się z innymi.
Ten człowiek tworzy te obrzędy.
To jest taka nieustanna walka z tym, żeby jednak być... blisko człowieka, być blisko historii tego miejsca, blisko miejsca, nie rozdzielać, a łączyć i spróbować spojrzeć na całość.
I łatwiej można wydobyć.
Ponieważ my tu od 72 lat tworzymy mateczniki polskości i trzeba na to patrzeć całościowo.
Trochę
na człowieka, na jego byt, na to, że przystosowywał siebie, otoczenie, że oswajał, że umojał to wszystko, bo teraz dzisiaj mówi moje, to takie umojenie nastąpiło, to wszystko to trzeba zauważyć, bo ten kontekst jest pewnie bardziej istotny niż często sama pieśń, niż samo słowo jakieś wypowiedziane, niż zwyczaj, który się... Ten kontekst, bo ten kontekst warunkował to wszystko. Ale na to wszystko trzeba patrzeć całościowo. Kultura... jest wolna jak ptak. Ona się przemieszcza niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy. Ona rodzi się i żyje swoim życiem. I rolą badacza takiego korzennego, jest to, żeby spojrzeć na nią takim okiem wnikliwym, którego nic nie zakłóca i nie zamąca tego spojrzenia. I to jest ważne. Opinie takich badaczy są dla naszego regionu niesłychanie cenne. Bo to, co powiedziałem na samym początku, nam, rodowitym Pomorzaninom, mogą nie wierzyć, ale jak przyjeżdża badacz z zewnątrz, jak to mówi, to jest święte.
Oczywiście do spraw związanych z tym projektem będziemy w naszych audycjach wracać i będziemy śledzić i pokazywać w naszej audycji na szczecińskiej ziemi w kwadransie kultury. Przypomnę, że dzisiaj gościem spotkania była pani Ewa Grochowska, badacz kultury, muzyk i śpiewaczka, również profesor Bogdan Matławski.
Zagraj mi muzyko, takiego pod nogę, chociaż jestem stary, ale jeszcze mogę. Chociaż jestem stary, ale jeszcze mogę.
I to tyle na dziś. Kłania się Zdzisław Tararako. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Do pożegnania dołącza się redaktor Małgorzata Furga. Kłaniamy się.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.